Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, spraw, o których dzisiaj można by było mówić, jest bardzo wiele. Natomiast chciałbym zwrócić tylko skromną uwagę na rzeczy, które dzieją się obecnie nie tylko w Unii Europejskiej, ale również i w Polsce. Do takiej bardzo ważnej sprawy, to jest przede wszystkim, że w czwartek zostało podpisane porozumienie między ministrami spraw zagranicznych w Unii Europejskiej dotyczących spraw związanych z GMO. Jest polityczne porozumienie w tej sprawie, że Unia Europejska będzie starała się likwidować wpływy GMO i będzie to sprawa wybitnie państw, które są w Unii Europejskiej. Czyli jest kolejne porozumienie dotyczące spraw związanych z GMO, z czego się bardzo cieszymy i myślę, że duże zasługi mają tutaj również ludzie z Polski, a szczególnie pani Pilarska, ale nie tylko pani Pilarska, bo również rolnicy ekologiczni, pan doktor Hałat, którzy z 15 lat temu rozpoczęli batalię o to, aby GMO nie było w Polsce, się nie mogło rozwijać, żeby likwidować wpływy GMO w świecie. Jest to wielka radość. Drugą radością taką jest również to, że poszerza się sprawa związana z roślinami motylkowymi. Odbyło się spotkanie rolników, producentów, przedstawicieli pasz, również instytucji naukowych pana marszałka na Pomorzu w sprawie stworzenia klastra odpowiedzialnego za wprowadzenie roślin białkowych do pasz. Jest to coś bardzo ważnego i coś dla wszystkich Polaków, pamiętających o tym, że chcemy mieć przyjazną żywność, że chcemy, aby ta żywność była dla człowieka, żeby człowiek chciał tą żywność pozyskiwać i żeby ta żywność dawała jemu rozwój i przynosiła zdrowie. Powstanie takiej instytucji, która będzie rośliny białkowe zastępowała soją genetycznie modyfikowaną, jest bardzo ważne. Z takich nieciekawych i niesympatycznych spraw, o których chciałbym powiedzieć, to przede wszystkim to, że rolnicy zaczynają się skarżyć na obniżeniem od 2014 roku płatności do tytoniu, do skrobi, do buraków, do roślin miękkich, czyli malin i truskawek. W tej nowym rozdawnictwie unijnym 13% z całego funduszu dopłat będzie tylko przeznaczone na dopłaty związane z produkcją. W związku z tym będzie tych pieniędzy mniej i już się mówi o 50%, a jeżeli chodzi o buraki, to nawet mówił mi jeden z rolników, że będzie 40% tylko dopłat i zaczynają się konsultacje i izby rolnicze oraz inne organizacje organizacje związkowe proszą, aby rolnicy w bardzo szeroki sposób się włączali w te konsultacje i wyrażali swoje opinie i swoje spostrzeżenia co do sposobu, bo można tak powiedzieć, że dla cukrownictwa będzie to na pewno w jakiś sposób likwidacja buraka cukrowego. To samo się dzieje, proszę Państwa, z mlekiem. Od 2015 roku mówi się o tym, że nie będzie kwot mlecznych i że już w tej chwili mają powstawać zespoły producentów. Z tego, co ja czytałem, w Niemczech, w Holandii, w różnych innych państwach tworzą się grupy producentów, które mają negocjować ceny z wielkimi producentami mleka, bo już spółdzielni prawie że nie ma. Natomiast tych autentycznych, te spółdzielnie, które są teraz, to już są spółdzielnie, które nie do końca polegają na tym prawie spółdzielczym, które było dawniej. Tak samo, jeżeli chodzi o... A w Polsce nie ma na razie jak gdyby takiego akcesu. Podobno tym ma się zająć Agencja Rynku Rolnego, ale no, jak na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma jakichś takich konkretnych informacji, jak to ma wyglądać i czy mali rolnicy, którzy przez likwidację kwot mlecznych będą musieli likwidować swoje gospodarstwa, bo się mówi o zwiększeniu produkcji mleka w Unii Europejskiej bardzo szeroko po 2014 roku. Czy ci mali rolnicy będą mieli szansę? Czy rząd polski myśli o wsparciu małych producentów mleka do przebranżowienia, do ewentualnie sprzedaży z własnych gospodarstw, do uruchomienia takich przetwórni, które będą przyjazne rynkowi i będą przyjazne człowiekowi? Wiele takich różnych tematów na dzień dzisiejszy moglibyśmy poruszać, ale ja w dzisiejszej audycji chcę, proszę Państwa, mówić o sprawie ważnej, dlatego że wyczytałem niedawno, że rola mikroorganizmów w likwidacji odorów w poszczególnych hodowlach zwierząt jest bardzo ważna, że powoduje obniżenie w znacznym stopniu różnego rodzaju zapachów nieprzyjaznych środowisku czy uciążliwych dla człowieka. I dlatego dzisiejszą audycję chcę poświęcić temu tematowi. Ale jeszcze przedtem, proszę Państwa, przed rozpoczęciem zasadniczego tematu dzisiejszej audycji, chciałem przede wszystkim pozdrowić i złożyć życzenia wszystkim Antonim, którzy dwa dni temu mieli swoje imieniny. Dlaczego pamiętam szczególnie o tym dniu? Dlatego, że mój ojciec miał na imię Antoniu, mój dziadek cioteczny też był Antoni, także rola Antonich w moim życiu była bardzo ważna i dlatego przede wszystkim pamiętam o księdzu biskupie Antonim Pacyfikowi Dydyczu, który w moich audycjach, w tym radiowym życiu bardzo wiele, bardzo dużo dobrego zrobił. Księdze biskupie, życzymy, aby Bóg błogosławił i dawał dużo zdrowia. Pomagał w dźwiganiu tego krzyża, który jest przyjazny księdzu biskupowi i który dla księdza biskupa znaczy bardzo wiele. Dziękuję za wszelkie dobro, które dzięki księdzu biskupowi mogłem doświadczyć i za wspieranie mnie i audycji rolniczej i tych różnych działań dla polskiej wsi. Jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich Antonich, których pamiętam i nie pamiętam, wszystkich księży, których spotkałem na swojej drodze tej radiowej, ale nie tylko w ramach Duszpasterstwa Rolników. W sposób szczególny może chcę pozdrowić Antoniego z Górnej Grupy i moich Antoniego Przywieczerskiego, księdza Antoniego Ponińskiego, Antoniego Skule. Mógłbym wymieniać bardzo wielu, ale przyjmijcie te życzenia z głębokiego serca. Życzę błogosławieństwa Bożego i wielu, wielu, wielu miłych i radosnych dni na każdy dzień, na każdą chwilę Waszego życia. I tą pieśń dedykujemy przede wszystkim księdzu biskupowi Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi. Rola mikroorganizmów w likwidacji odorów hodowli zwierząt w aspekcie nauki i rozwoju instytutów, które są w tej chwili w Polsce wprowadzane. Dlatego dzisiaj zaprosiłem na naszą audycję pana Sławomira Gackę, współorganizatora wszystkich spraw związanych z rozwojem mikroorganizmów, powoływaniem różnego rodzaju działań, aby te mikroorganizmy w Polsce się coraz szerzej rozwijały.
Szczęść Boże. Szczęść panu. Boże.
Witam pana doktora Bogusława Górskiego, dyrektora Instytutu Probiologii. Witam pana serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Biotechnologii i Instytucji
Technologii Mikrobiologicznych.
Tak jest. Witam pana Tomasza Waszczyka, Stowarzyszenia Ekosystem. Szczęść Boże panu.
Witam, szczęść Boże.
Witam, proszę państwa, rolników, którzy doświadczają tych wszystkich spraw, które były wprowadzane przez te od 2007 roku w naszej ojczyźnie. Witam panią Magdalenę Maculewicz. Szczęść Boże pani.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam pana Krzysztofa Tomczyka. Szczęść Boże panu.
Witam również, szczęść Boże.
Jego synem, tak, z panem Amadeuszem. Oraz witam pana, pan Jacek, tak? Jochimczuk, tak?
Jarek.
Pan Jarek Jochimczuk. Bardzo serdecznie witam.
Witam, Jarek Jochimczak, szczęść Boże.
Proszę państwa, ta dzisiejsza audycja jest poświęcona przede wszystkim sprawom związanym z rolą mikroorganizmów likwidacji odorów. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej ludzi zaczyna przenosić się z miasta na wieś. Coraz więcej ludzi utrudnia rolnikom, bo tak to można powiedzieć, prowadzenie właściwego gospodarowania, które jest przypisane pracy rolnika, a więc nie tylko uprawy ziemi, ale przede wszystkim hodowli. Hodowla, wiadomo, że w większym wydaniu, zmuszaniu rolników do coraz większego uprzemysławiania tej hodowli prowadzi ze sobą różnego rodzaju mankamenty, utrudnienia, jeżeli chodzi o zapachy. Żeby dzisiaj móc się rozwijać, młody rolnik musi na przykład wchodzić w hodowlę. Żeby dostać zgodę na budowlę obory czy pomieszczeń do hodowli tuczników czy kurników, musi być zgoda sąsiadów. Bardzo wielu ludzi napływowych nie wyraża zgody i są to problemy. Z tego, co ja słyszałem, to mikroorganizmy stosowane w hodowli powodują obniżanie, a w niektórych wypadkach nawet wykluczenie całkowicie odorów. I dlatego jest ta audycja. Panie Sławomirze, powołaliście w tej chwili instytut. Instytut, który ma jak gdyby szeroko pomóc rolnikom w tworzeniu coraz lepszych warunków do hodowli zwierząt, a więc bardziej przyjaznej środowisku i bardziej przyjaznej człowiekowi.
Szczęść Boże jeszcze raz. Witam gorąco wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Jest mi niezmiernie miło i z wielką radością można dzisiaj mówić o otwartym Instytucie Technologii Mikrobiologicznych, bo do tej pory Instytutem Technologii Mikrobiologicznych byli tak naprawdę rolnicy, którzy przyjęli, najpierw musieli uwierzyć, że można zmienić sytuację w swoim obejściu. Można wyeliminować odory z hodowli bydła, trzody, skórników i innych miejsc hodowlanych, ale zawsze było zastrzeżenie, a kto to udowodnił, a który to instytut potwierdził. I wiecie doskonale państwo, że nie zawsze w sukurs mieliśmy wsparcie ze strony nauki. Dzisiaj ta sytuacja już wygląda znacznie inaczej, ale przede wszystkim wartość, którą widzimy, to jest instytut, który otworzyliśmy, duży ośrodek badawczo-rozwojowy z bardzo nowoczesnym zespołem laboratoriów, o czym będą tutaj rozmówcy mówić, co szczególnie dumą napawa, i to powinno potwierdzić, że te prace wszystkie od 2007 roku miały sens i że spokojnie na wieś możemy jechać, gdzie jest hodowla trzody, hodowla bydła, bo można te sprawy rozwiązać i eliminować odory.
Proszę listopada, 4 czerwca zostało uroczyste otwarcie Instytutu kongresem międzynarodowym. Około 19 przedstawicieli obcych państw było na tym kongresie. Dlaczego?
Otóż możemy z dumą powiedzieć, że rozwój technologii mikrobiologicznych, my mówimy probiotechnologii, czyli stosowania pożytecznych mikroorganizmów, jesteśmy liderem i szereg krajów, szereg delegacji właśnie przyjeżdża do Polski, żeby zobaczyć, jak to robimy w Polsce. Warto wspomnieć, co niejednokrotnie już mówiliśmy, że ponad 30 tysięcy gospodarstw odważnie wprowadziło probiotechnologię do swojego gospodarstwa i systematycznie ogranicza stosowanie środków chemicznych. Jest szereg osób, które wycofały po prostu stosowanie środków chemicznych, ograniczyły antybiotyki. Takich projektów czynimy coraz więcej. To przedstawiciele 19 państw w liczbie ponad 35 osób przyjechali tak naprawdę i nauczyć się, i podziwiać, i pogratulować, i podziękować, bo wszystkich fascynuje możliwość właśnie wykorzystania naturalnych metod.
Panie doktorze, pan Bogusław Górski, dyrektor Instytutu, jak pan widzi przyszłość waszą i współpracy z rolnikami?
Pytanie, które się nasuwa od razu, to po co nam kolejny instytut, skoro przecież nauka w Polsce istnieje i mamy wspaniałe instytuty, uniwersytety, wspaniale wyposażone. Dlaczego nie współpracować z nimi bezpośrednio? Po co nam kolejny instytut bardzo dobrze wyposażony? W naprawdę wysokiej klasy aparaturę pomiarową. Otóż stosowanie, wdrażanie probiotechnologii, czyli pożytecznych mikroorganizmów, nie jest dla wszystkich rzeczą ani oczywistą, ani prostą. Jest bardzo niezrozumiałe dla większości nauki, a jeżeli coś jest niezrozumiałe dla nauki, to neguje po prostu. Instytut powstał po to, żeby rozwiązywać problemy, które się pojawiają teraz i te, które już zastaliśmy jako problemy w rolnictwie, ale również w ekosystemie ogólnym, w każdym środowisku, również wokół człowieka i w środowisku człowieka, w ciele człowieka. Instytut został powołany, czy jego zdaniem jest organizowanie pod względem naukowym całej procedury opracowywania nowych preparatów bazujących na pożytecznych mikroorganizmach, wykorzystujących obecne mikroorganizmy, ale szukanie innych rozwiązań, też prebiotycznych, rozwiązywania konkretnych problemów, które to będą usankcjonowane naukowo. I to zarówno w wersji mikro, czyli w laboratorium, jak i w wersji makro, czyli w aplikacjach. To da nam wszystkim stosującym probiotechnologię u siebie dużą, to jest zaplecze, to jest tak jakby za nami stała ogromna siła. Już się nie da zaprzeczyć pewnym faktom. Do tej pory można było wysłuchiwać rolników, którzy stosowali, mają rezultaty i nauki, która twierdziła, że to nie działa, bo nie może działać. Teraz być może będziemy mieli taką możliwość, czyli za plecami tych użytkujących powstanie dodatkowa baza, dodatkowa podpora.
Jak również i prasy naukowe będą powstawały oczywiście, w rozwiązywaniu oczywiście pewnych problemów, które na pewno rolnicy zgłaszają i które są w otoczeniu rolnictwa, żeby zmieniać również i sposób uprawy ziemi i hodowli.
Chodzi o zwiększenie efektywności wdrażania probiotechnologii. Czyli żeby zastosować tyle, ile potrzeba, sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest szkodliwe dla środowiska w jakimkolwiek aspekcie, w ten sposób wdrażać.
Pan Tomasz Waszczyk, Stowarzyszenie Ekosystem, wy jesteście jak gdyby takim bardzo szerokim zaczynem tego wszystkiego. Współpracujecie nie tylko z instytutami, ale przede wszystkim z rolnikami i szukacie jak gdyby sposobu przenoszenia pewnych spraw do życia codziennego.
Tak jest. No, rzeczywiście dumni jesteśmy wyjątkowo, że ten instytut powstał w ramach współpracy czy współfinansowania z Unii Europejskiej, z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, bo widać, że ta właśnie Unia Europejska dostrzegła potrzebę wyposażenia nas w potężną broń, w oręże, które przyda się właściwie wszystkim nam, w nieuchronnym postępie technologicznym, który już puka do drzwi. Mamy stać się partnerem dla ośrodków badawczych i nie od rzeczy jest znakomite wyposażenie, rzeczywiście bardzo wyrafinowane wyposażenie Instytutu po to, by stać się partnerem dla tych ośrodków badawczych i po to, by probiotechnologia, o której tyle mówimy, przestała być anonimowa, żeby doświadczenia 30 tysięcy rolników, którzy empirycznie sprawdzili efektywność działań, można było przełożyć na konkretne opracowania naukowe. Proszę, to myślę, że nie bez znaczenia jest to, co powiem w tej chwili. To jest znakomite narzędzie do tego, żeby wesprzeć wszystkich entuzjastów, ale również wszystkich tych, którzy do tej pory krytycznie wypowiadali się na temat probiotechnologii. To jest instytut, który działa co prawda w ramach Stowarzyszenia Ekosystem, ale działa na rzecz wszystkich tych ludzi dobrej woli i tych jeszcze złej woli, którzy nie wiedzą, dlaczego mają stać się ludźmi dobrej woli w tym zakresie.
Proszę pana, ja myślę, że tak, że na bardzo ważnym zadaniem Instytutu jest przede wszystkim, żeby ta sprawa związana z wprowadzeniem mikroorganizmów, prebiotyków do życia codziennego nie straszyła, bo bardzo wiele ludzi dzisiaj gdyby się boi, jak rozmawiałem z kilkoma posłami, to mówią, że są ostrożni. Dlaczego? Dlatego, że nie sprawdzili tego. I dlatego rola Instytutu, powołanie tego Instytutu, któremu powiedziałbym tak, panie Sławomirze, że trochę patronowałem, bo byłem za tym, żeby nauka przede wszystkim zajęła się tymi sprawami. Pamięta pan pierwszą audycję, kiedy się zapytałem, czy są naukowcy, którzy będą mogli potwierdzić działania tych mikroorganizmów w sposób i zdefiniować, prawda?
I trzeba tutaj wspomnieć pana profesora Zenona Schneidera, który był podczas pierwszej audycji, ponieważ to pierwszy człowiek, któremu możemy oddać właśnie pałeczkę w niesieniu idei pożytecznych mikroorganizmów i nie było mu łatwo później w życiu zawodowym, bo z tego życia zawodowego został wręcz wysekowany z tej racji, że promował tego typu rozwiązania. Instytut to przede wszystkim oręż, żeby pokazać jeszcze od innej strony, bo proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że do tej pory badań, które prowadzonych były z mikroorganizmami, jest bardzo dużo, ale z pojedynczymi szczepami. Tutaj problemem było zawsze, że to są konsorcja, to są zespoły, bo w naturze nic osobno nie pracuje, zawsze to jest razem. I ten instytut to może robić, panie Michale.
Ja rozumiem, że ten instytut właśnie zajmie się tym tematem, który dla rolników dzisiaj jest bardzo ważny, bo mówi się o konieczności w zasadzie likwidacji hodowli poprzez takie, a nie inne działanie ludzi, dla których hodowla, no powiedzmy, nie jest za bardzo, nie czują potrzeby, bo z tego nie żyją, prawda? Nie czują potrzeby, żeby ona istniała.
Tak,
sprawa likwidacji odorów w czasie tworzenia hodowli na wsi jest bardzo ważna. Mamy rolników, proszę państwa, którzy mogą powiedzieć coś na temat, jak to u nich w gospodarstwie wygląda. Oczywiście, że jest z nami kobieta, więc dajemy pierwszeństwo. Pani Magdalena Maciulewicz, pani Magdaleno, pani przede wszystkim jest z Bydło.
Tak.
Jak pani zdaniem stosowanie tych mikroorganizmów, o których już bardzo wiele była mowa w tym studio, wpływa na sposób nieuciążliwości tej hodowli?
Powiem tak, ponieważ z mężem właśnie zainteresowaliśmy się mikroorganizmami 3 lata temu i ponieważ kochamy to naszą ojczyzną i to naszą kochaną ziemię, także naturę i dlatego bez żadnych oporów przyjęliśmy mikroorganizmy do naszego gospodarstwa. Gospodaruję teraz z dziećmi, ponieważ 3 miesiące temu opuścił, odszedł do pana mój mąż. Więc tak, ale dzięki Bogu dajemy sobie radę. Nasze gospodarstwo to tak, około 70 hektarów ziemi i 80 sztuk bydła. Dokładnie to tak, 25 sztuk krów. Wprowadziliśmy mikroorganizmy do obory, można powiedzieć, pod każdą postacią. Stosujemy wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. To znaczy, przygotowywując paszę pełnoporcjową w mieszalniku, dodajemy mikroorganizmy do pasz, przy czym to skutkuje rzeczywiście poprawa kondycji zwierząt. Stosujemy również także zapobiegawczo. Po wycieleniu każdej krówki pierwsze co to cielaczek nowonarodzony dostaje od 5 do 10 ml czystych, zwykłych mikroorganizmów Emma Pharma do spożycia bezpośrednio do żołądka. Wszczykuje paluszek do pyszczka po prostu na język i szczykaweczką po prostu wszczykuje tą zawartość. Na przykład jałowice czy też krowy przed wycieleniem dostają pójło ciepłe. Jeśli nie chcą pić z wiadra, dostają tak zwane wlewy. Litrowa butelka i po prostu są wlewy robione na kilka dni przed wycieleniem i także po wycieleniu, ponieważ krowa powinna wypić ciepłe pójło, wiadomo, jak najwięcej picia po wycieleniu, w każdym razie też dajemy do...
Tak, tak. Ja rozumiem, że my tutaj dajemy dokładną instrukcję, jak należy prowadzić zwierzę i tak dalej. Natomiast, proszę Panią, do hodowli, a więc do paszy, do przygotowywania, wycielenia i tak dalej. Natomiast sprawy związane właśnie z gnojowicą, z odpadami z zapachem, jaki to hodowla niesie.
Tak jest. Właśnie to jest cały proces powiązany, bo jeżeli stosujemy, załóżmy do picia, do karmy, to także to ma też ogromny też wpływ, bo dodajemy też do zbiornika z gnojowicą, zaszczepiamy Emami Plus, czyli wlewając jakąś tam ilość do zbiornika z gnojowicą, także stosujemy to na płycie obornikowej, kiedy akurat pracują wyciągi i już tam się dzieje na płycie, że za dużo, więc ten obornik jest składowany gdzieś na większą część i też jest zamgławiany, właśnie pryskany tymi mikroorganizmami, co powoduje, że z tego obornika to powstaje po prostu masełko i to wszystko ma ogromny wpływ właśnie, że to ogranicza ten nieprzyjemny zapach wydobywający się po prostu z obejścia z gospodarstwa i z obory.
Czy sąsiedzi to mogą potwierdzić?
To chyba tak.
Chyba tak. Będziemy rozmawiali z sąsiadami, może to też nam powiedzą. Natomiast, proszę Państwa, pan Krzysztof Tomczyk. Panie Krzysztofie, przed audycją pan tak obrazowo mówił o sprawach stosowania mikroorganizmów w hodowli trzody chlewnej. Ja uważam, że trzoda chlewna jest bardzo uciążliwa, poza chyba norkami, chociaż tutaj pan Sławomir twierdzi inaczej. Jest bardzo uciążliwa, jeżeli chodzi o zapachy, te nieprzyjemne. Jak się otworzy na przykład chlewnie, to na 2 kilometry czuć, że tam są świnki.
No, było tak jeszcze stosunkowo niedawno, ale od 4 lat już tak nie jest, że wracam skądś do mojego gospodarstwa i czuję to, że wracam gdzieś sprzed 300 metrów. W tej chwili, jeżeli już jestem w swoim gospodarstwie, faktycznie trochę tam czuć odory, nie ma tak, że to zniszczy 100%, ale naprawdę z ogromnej odległości już mogę dzisiaj powiedzieć, że nie czuję tych odorów przy stosowaniu tych mikroorganizmów, co było sprzed 4 lat, gdzie taką wymierną jeszcze nawet skalą są dzieci małe, które kiedyś przyjeżdżały koło mojego domu, zatykały sobie nosy. W tej chwili już tego nie widzę i odczuła to na pewno i rodzina, która do mnie przyjeżdża, i znajomi, których z tego miejsca serdecznie pragnę pozdrowić. Pozdrawiam całą rodzinę, pozdrawiam znajomych i tych bliższych, i tych dalszych. I chciałbym jeszcze tutaj zwrócić się do rolników, którzy koło mnie tam, szczególnie z rejonu Grabicy, których też tam wielu znam, pozdrawiam wszystkich z grupy producentów, do której zresztą należę. I myślę, że jest to warte zainteresowania się, bo możemy żyć zupełnie inaczej. Możemy żyć w zdrowszym środowisku, oddychać czystszym powietrzem i szczególnie to jeszcze można powiedzieć, że nasze świnki w chlewniach naprawdę mogą oddychać nie takim odorem, nie amoniakiem, naprawdę tlenem, gdzie no tutaj dzisiaj jest audycja o odorach, to jest naprawdę niewielki wycinek pracy tych mikroorganizmów, bo naprawdę działanie jest bardzo szerokie. A
o szerokim działaniu będzie może kolega mówił, natomiast chciałbym, żeby pan może przybliżył właśnie, jak to wygląda, bo mówi się, że takim głównym nośnikiem całej gnojowicy to jest amoniak, prawda? I siarkowodór. Jak to wygląda przy stosowaniu mikroorganizmów?
No właśnie, przy stosowaniu mikro tutaj organizmów zauważyłem, że gnojowica, jak i obornik został przerobiony w jakiś inny sposób, w sposób, gdzie on jest bardziej podobny do wytwarzania próchnicy. I w tym procesie nie uwalnia się siarkowodór ani amoniak, a bym powiedział, że jest znacznie więcej tlenu w powietrzu. I gnojowica, której brak jest emów, jest bardzo toksyczna i wchodząc do takich pomieszczeń, szczególnie zimą, gdzie no wymiana powietrza jest mniejsza i jeszcze w zawilgoceniu, to często pamiętam dawniej, jak się wchodziło, zresztą w rój much, którego już w tej chwili nie ma, przy zastosowaniu jeszcze taki dodatkowy plus, kiedyś wchodząc w ten rój much i w ten amoniak wyciskało to łzy z oczu. W tej chwili takiego problemu nie ma. Wchodząc do chlewni, do środka, do świń, można normalnie oddychać, nie przeszkadzają muchy. I jak mówię, no, tutaj niszczenie odorów to jest naprawdę niewielki wycinek pracy tych mikroorganizmów.
Ja rozumiem, że jest to niewielki, ale bardzo ważny. Dlatego, że dzisiaj, tak jak powiedziałem, żeby mogła się hodowla rozwijać, potrzebuje przyjaznego środowiska, to znaczy ludzi, którzy nie będą przeszkadzali. Panie Sławomirze, wiem, że pan ma duże kontakty z różnego rodzaju instytucjami, a szczególnie z gminami, z burmistrzami, z wójtami, którzy wydają zezwolenia budowlane. Jak wygląda ta sytuacja, bo słyszałem, że również tutaj pytano o pana zdanie i myślę, że instytut również będzie miał duży wpływ na wydawanie tych zezwoleń.
Tak, bezwzględnie tak, taka potrzeba jest ogromna i tak naprawdę instytut tutaj będzie miał duże pole do popisu, ponieważ dla każdego wójta, dla każdego burmistrza, dla każdej osoby, która z ochrony środowiska rozstrzyga, ona chce mieć pewność, że dane środki działają. Były już przypadki, gdzie występowaliśmy z potwierdzeniem jako Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwa Natury, że probiotechnologia eliminuje odory, że nie ma tej kolizji dla środowiska. Pomagały temu różne przykłady, prowadzone projekty w różnych miejscach. Pomagał temu fakt, że prowadzimy projekt potwierdzający w hodowli brojlera, że może to być hodowla bezodorowa i bezantybiotykowa. I chcę powiedzieć otwarcie i odważnie. Problemu odorów w hodowli brojlera nie ma. To jesteśmy w stanie rozwiązać. Oczywiście robią to mikroorganizmy doskonale. No tak, ale trzeba to potwierdzić naukowo po prostu, żeby osoba, która będzie podejmowała decyzję, miała ten glejt dany do ręki. Tak mogę podjąć taką decyzję.
Ale to również jest sprawa no, naboru kurczaków, prawda? Bo to nie do końca tylko sama sprawa brojlerów, bo to jednak genetycznie jest obciążone.
No niestety tak jest, że zawsze ten materiał mateczny jest najistotniejszy, tak? Jeżeli będą pisklęta chore, jeżeli będą pisklęta zawirusowane, a niestety trafia się, o czym to hodowcy wiedzą, to wówczas hodowla jest zupełnie inna i ona da inne wskaźniki. Więc wdrożenie tak naprawdę probiotechnologii, ono musi być u samego początku, czyli podstawowe kwestie, które muszą wymagać korekty, to bezwzględna sterylizacja, której zawierzyliśmy na każdym kroku, musi się zamienić w bioasekurację. Te przestrzenie po prostu trzeba wtedy zasiedlać pożyteczną mikroflorą, tworzyć biofilm pożytecznej mikroflory, tworzyć ekosystem, który będzie miał dominację pożytecznej mikroflory.
Pan Jarek ma kontakty z rolnikami, którzy mają hodowlę, ale sam jest rolnikiem i stosuje mikroorganizmy. Jak pana zdaniem te mikroorganizmy mają wpływ na zmianę sposobu gospodarowania w pana gospodarstwie i w gospodarstwie tych ludzi, z którymi pan ma kontakty?
Tak, rzeczywiście jestem rolnikiem, też od niedawna. Nabyłem grunty, ponieważ chciałem uprawiać bez chemii. Mikroorganizmy przyszły w porę z pomocą. Pomagają mi jak najbardziej gospodarować bez chemii, ale również mam doświadczenie w dużych hodowlach, gdzie kilkanaście tysięcy sztuk trzody. Po prostu mikroorganizmy pokazały, że można z niewielkim jakimś tam odorem, bo wiadomo, że nie wyeliminujemy całkiem, można hodowlę prowadzić. Ja mam doświadczenie w swoim gospodarstwie, potężna hodowla była 4 sztuki, świnki mam 4 sztuki, więc też mogę potwierdzić, że nie ma tam zapachu. Wiadomo, że 4 sztuki to nie hodowla, ale doświadczam tego u siebie, czyli od dużego gospodarstwa do małego. Mamy też w naszym powiecie hodowlę drobiu, gdzie dawniej, gdy wywożono obornik, to było czuć jeszcze po przejechaniu, powiedzmy, jeśli wywozili obornik, to już nie było ciągnika z przyczepą, a jeszcze było czuć ten zapach, a dziś po prostu przejeżdża i w ogóle nie czuć zapachu, więc eliminujemy te zapachy skutecznie. Nie do końca, ale zmniejszamy bardzo skutecznie.
Panie dyrektorze, Instytut będzie musiał rozwiązać problemy przystosowania polskiego rolnictwa do, powiedziałbym, no może nie zupełnie produkcyjnego charakteru, ale częściowo takiego. W jaki sposób widzicie szansę uczestniczenia w tym działaniu i co możecie zaproponować również rządowi polskiemu, żeby zmieniać przyzwyczajenia i system, który narzuciły nam koncerny?
Probiotechnologia, którą wdrażają rolnicy, jej zadaniem jest również to, aby obecne limity produkcyjne, które są wyznaczone, czy to przez rolnika, czy zewnętrzne, one się nie zmieniły. Oczywiście jest pewien problem, ponieważ jeżeli my mówimy o probiotechnologii, czyli o naturalnych mikroorganizmach, powinniśmy też mówić o naturalnej produkcji, czyli to jest jakby oksymoron. Nie można czegoś naturalnie produkować, bo jeżeli wchodzimy w hasło produkcja, to już jest masówka. Naturalnie oznacza dla siebie, dla sąsiada wytwarzanie, tak? Dla danego regionu. Regionalizacja powinna w takim przypadku wychodzić. Natomiast w przypadku produkcji mówimy już o globalnej ekonomii, transferze wyrobów, wytworów. W związku z tym jakby nie ma tutaj takiej możliwości, żebyśmy wrócili do samej natury, naturalnego przygotowania. To, co chcemy my zrobić, to jest kompletne współtworzenie rolnika, tych wytworów, ale na zasadzie jak najbardziej szkodliwej najmniej szkodliwej dla środowiska i dla samego siebie przy jakichś oczywiście produkcyjnych ilościach, ale rozsądnych ilościach. Nie mówimy o probiotechnologia nie jest cudem. Ona wszystkiego nie przeskoczy. Jeżeli sobie powiemy, że stosując probiotechnologię chcemy osiągnąć 4 razy większą produkcyjność, to jest niemożliwe. My mówimy tylko o tym, że probiotechnologia pozwala, aby ograniczyć ilość chemii, którą stosuje obecnie rolnik. Tak jak pan redaktor wspomniał tutaj przed programem nową nazwę, nowe określenie dla tej żywności, która jest w eterze jako ekologiczna, bezpieczna i tak dalej, określać ją przyjazną żywnością, to przecież ta przyjazna żywność, ona nie pochodzi z Afryki. Ona pochodzi tutaj, z tego regionu. I ona musi być wyprodukowana w takiej ilości, która jest potrzebna w tym regionie. Wtedy będziemy mieli równowagę. Instytut co może zaproponować rządowi polskiemu w celu rozwiązania? My możemy właśnie dzięki działaniu instytutu, na które oczywiście musimy zdobyć środki, bo żaden rolnik nam nie zapłaci takich kwot, które wystarczą na takie badania, długoletnie badania czasami, możemy mu zaproponować, że nasza alternatywa, którą damy, probiotechnologia, będziemy ją mogli bardzo dokładnie naukowo przebadać. Tak, żeby decyzje, które są podejmowane przez rząd, przez posłów, żeby one były podejmowane na podstawie właściwych przesłanek. Nie tylko z jednej strony, ale żeby mogli widzieć całość. Wtedy będą mogli podejmować rozsądne decyzje.
Czyli tak to, co mi się kojarzy, to Instytut ma możliwość wpływu na zmianę technologii w uprawie ziemi, jak również i w hodowli zwierząt, a może nie tylko hodowli zwierząt, bo przed audycją pan Sławomir mówił, że macie również zapytania czy propozycje, aby pomóc w likwidowaniu na przykład odorów czy zgnilizn po powodziach.
Tak, zdecydowanie tutaj o tym segmencie musimy pamiętać, że problem złamania równowagi w środowisku spowodowany nadmiarem ilości stosowanych różnych rozwiązań chemicznych, umówmy się, że one są od domu po pole, a my mówimy od pola do stołu o tej przyjaznej żywności. Róbmy wszystko w zgodzie ze środowiskiem i w zgodzie z naturą człowieka. Na każdym miejscu mamy problem gnicia, rozwoju pleśni. To się dzieje po powodziach. Pierwsze są pleśnie. Użycie probiotechnologii likwiduje to doskonale i na pewno nie gorzej jak najbardziej znane środki chemiczne, co również już jest przebadane. Te rozwiązania doskonale wpisują się w rewitalizację zbiorników wodnych. Przecież pamiętajmy, że mamy ileś jezior zanieczyszczonych, gdzie są kumulacje osadów na dnie, gdzie po kilka, kilkanaście metrów jest stref martwych, w których nie może ryba przebywać, bo jest siarkowodór i chemia nierozpoznana do końca w wielu zbiornikach. Powstają projekty, które mają rewitalizować te jeziora i nadal w wielu tych projektach nie widzi się tak gigantycznego potencjału mikroorganizmów.
Panie Tomaszu, szeroki sposób działania, oddziaływania, dochodzenia. Jakie są szanse, żeby objąć informacją szeroką, no nie tylko Polskę, ale może również i trochę szerzej dalej?
No to jest nasz cel podstawowy chyba w tej chwili. Mówimy o Instytucie Technologii Mikrobiologicznych wyjątkowym w skali europejskiej.
To jest jedyny, tak? Rozumiem.
Myślę, że ukierunkowane na badania konsorcjów mikroorganizmów zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Nie wyodrębniamy szczepów pojedynczych, badamy konsorcja. Badamy ich wpływ na te wszystkie aspekty życia, o których mówiliśmy przed chwilą. Mówimy o tym, że ten instytut ma w ramach prac badawczo-rozwojowych wymyśleć technologię dla całkowicie nowych produktów, wolnych od chemii, opartych tylko i wyłącznie na naturalnych komponentach. Zapraszamy do naszej współpracy ośrodki badawcze, zapraszamy ośrodki badawcze z zagranicy. Mamy w ramach stowarzyszenia i naszego powiązania kooperacyjnego ProBioCluster partnera zagranicznego w postaci firmy SCD Probiotics z USA. I myślę, że takimi siłami rzeczywiście jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy globalne. Dziś jesteśmy oczywiście w pewien sposób ograniczeni tym projektem, który realizujemy i powinniśmy działać tylko i wyłącznie na rzecz członków ProBioClustra, ale przecież działanie na rzecz członków ProBioClustra oznacza działanie dla nas wszystkich.
I myślę, że tak, że jeszcze o wielu rzeczach na pewno nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, bo również jest izba, o której chciałem parę słów powiedzieć, ale zapraszamy do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Jeżeli mamy rozmowy telefoniczne, to bardzo prosimy. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo, prosimy bardzo. Halo? Proszę wyłączyć radio i mówić do nas.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie,
mówi Kazimierz z Warszawy. Pozdrawiam wszystkich. I kochani, powiem szczerze, że słuchając tej audycji, ma człowiek prawo się zdenerwować, bo jak słyszę że przekaza komuś przykry zapach. Świat istniał tyle lat, wsie były zwierzęta, smród, tak zwany w nawiasie mówiąc, ten przykry zapach, był, jest i będzie. A jeżeli komuś się nie podoba na wsi smród, to nie wjeżdża. Jeżeli się komuś wieś nie podoba, to niech nie je produktów wiejskich. No bo to już dochodzi do paradoksu, panowie. No są mikroorganizmy, żeby lepiej rosły rośliny. Teraz się stosuje mikroorganizmów, żeby zabić smród. Nasi pradziadkowie wywozili ten tak zwany gnój, obornik na pole. Ludzie przyjeżdżali z miasta w odwiedziny do rodziny. I oczywiście im smród nie przeszkadzał. Teraz byle co już ludziom przeszkadza, to chory naród jest. Na to nie zwracajcie uwagi, bo to jest w ogóle niegodne.
Ja pana rozumiem, że tak, że to może zdenerwować, bo nie tylko pana, bo mnie również, jak przyszedł do mnie rolnik, powiedział, że nie dostał zezwolenia na budowę chlewni. Młody rolnik, proszę pana, wziął pieniądze i chce tą chlewnię budować. Miał w swoim tym projekcie właśnie budowę chlewni, rozwój trzody chlewnej. To są problemy, które są i dlatego dzisiejsza audycja, że jest próba rozwiązywania tych problemów. Bo ja mam świadomość tego, że po co idziesz na wieś, jak ci wieś przeszkadza? Ale ten świat dzisiejszy nie stoi na głowie.
Już nie stoi na nogach, Leopold Staw napisał taki piękny, taką piękną rozprawę Szlachetny Gnoju. I tutaj chciałbym jedyne sprostowanie wnieść. My dzisiaj kłaniamy się rozwiązaniom naszych ojców, dziadków, ponieważ pryzma obornika były na podwórkach, ale proszę pamiętać, że ta pryzma nie cuchnęła. My mówimy o innej technice, która sprawiła, że dzisiaj tracimy azot w postaci amoniaku, tracimy siarkę w postaci siarkowodoru, czyli te nowoczesne metody gdzieś zabrnęły w ślepy zaułek i trzeba wrócić do tych podstawowych procesów, gdzie była ugnieciona pryzma obornika, gdzie była zdrowa aura wokół tej pryzmy.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich w studio, mówi Maria z Zakopanego. Ja nie jestem rolnikiem, ale chciałam tylko zapytać, gdzie ewentualnie takie mikroorganizmy można nabyć, bo one są też dobre do kompostowania podobno. Tutaj taka Japonka
do wszystkiego są podobne, tak. Do wszystkiego są dobre, tak.
Proszę?
Są dobre, tak, do kompostowania.
Właśnie, a ja mam ogród i wszystkie, prawda, odpady, obierki staram się dawać właśnie nie do śmieci, tylko na kompost. I gdzie takie rzeczy można ewentualnie, czy to będzie gdzieś opublikowane w naszym dzienniku, coś
znaczy,
na temat...
Panią, ja myślę, że tak, że wystarczy wejść do internetu i wpisać probiotyki i pani pewne rzeczy się ukażą, albo stronę internetową, ale to proszę zadzwonić po audycji, to podamy dokładnie możliwości, gdzie można ewentualnie na ten temat czegoś dowiedzieć, chociaż to jest już powszechnie, mówię, znane, jak tylko się te sprawy ukażą, państwo macie szansę zorientowania się. Wystarczy tylko wpisać probiotyki, ewentualnie nazwę dzisiejszego prowadzącego Sławomir Gacka i będziecie państwo mieli odpowiedź. Natomiast myślę, że odbierzemy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Halo? Prosimy bardzo, jest pan na antenie. Tak.
Mówi Grzegorz Słupska.
Witamy pana.
Panie redaktorze, pozdrawiam pana serdecznie i na początku powiem tak, dziękuję za czas rastania, który pan poświęcił dla młodzieży. I wiecie państwo co, mam działkę, znaczy nie moją, tylko w okolicy Gdowa i też składam to na kompostownik, bo ja jestem człowiekiem niedowidzących i więc też się staram, jak to mówiąc, kosiarkę używać to wszystko, nie? I dlatego, że ja się interesuję rolnikiem i tym kompostownik, tak, sekustami radio, przepraszam. I po prostu robię wszystko, co mogę. Tylko żeby to, jak to mówiąc, miało sens, prawda, takie jak rolnicy to robią, nie? 46 lat, bo nie jestem takim młodym, jak ty mówisz, człowiekiem, nie?
No, ale.
Słucham więcej pana Michała, no, mi się to bardzo podoba. Tak, takiego programu pewnie już nigdzie nie ma, żadnej rozgłośni tutaj.
Dziękujemy bardzo, bardzo panu dziękujemy, pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy bardzo zbudowani pana telefonem. Cieszymy się, że ludzie próbują rozwiązywać swoje sprawy poprzez właśnie ogródki działkowe, poprzez kompostowniki, poprzez naturalny sposób wytwarzania żywności. Proszę państwa, powolutku audycja się już musi kończyć, dlatego że jest 7 po 16, a mamy bardzo dużo dzisiaj ludzi, a szczególnie i również jest z nami młody człowiek, ale może najpierw zaczniemy od kobiety, kogo pozdrawiamy. Bardzo prosimy.
Pozdrawiamy naszą piękną okolicę. To jest dokładnie Drożdżenica, gmina Kęsowo. Pozdrawiam całą moją gromadkę, kochaną 5 dzieci, znajomych, przyjaciół, sąsiadów i przede wszystkim Polaków, patriotów i rolników.
Pani Magdaleno, a ile tych dzieci pracuje w gospodarstwie?
Powiem tak, pracuję na dzień dzisiejszy, pracujemy wszyscy z dziećmi, to znaczy trójka studiuje zaocznie i kto tylko ma trochę czasu, to dorywczo pomaga. No i jakoś dzięki Bogu. Mama plus jeszcze syn, który tam przyjdzie ewentualnie. I to znaczy, dzielimy się. To nie można tak mówić. Po prostu kto ma...
Zaczynamy może tu od teraz już pan Tomasz Waszczyk. Bardzo proszę.
No cóż, no muszę pozdrowić przede wszystkim moich rodziców. Mamę Mieczysławę i ojca Jurka, którzy pewnie słuchają nas teraz z zapartym tchem. I myślę, że w efekcie prac Instytutu i naszej całej grupy będą korzystali jeszcze długie lata chociażby z kosmetyków i innych wyrobów naturalnych, które im za chwilę zaserwuję.
Pan Krzysztof Tomczyk.
Już pozdrawiałem, ale jeszcze raz pozdrawiam rodzinę i całą moją brać rolniczą, tych, którzy hodują trochę te świnki, żeby naprawdę się zainteresowali mikroorganizmami. Jest to naprawdę taka nowa technologia, która wchodząc, no, dużo nam tu pomoże. Rodzinę, znajomych i przyjaciół.
A Mateusz, syn z tatą przyjechał, 14 lat, tak? Czy więcej?
Tak,
14 lat i mówi, że będzie rolnikiem. Z czego się bardzo cieszę. Kogo pozdrawiamy?
Mamę Renatę, siostrę Igę i rodzinę z Bełchatowej, i babcię, i znajomych.
Panie Jarku?
Ja się cieszę, że mogę przesłać pozdrowienia, ponieważ dzisiaj ma urodziny moja żona. Pozdrawiam żonę Iwonę, moich synów Radka i Damiana i całą moją okolicę, powiat pajęczański.
Pan dyrektor, troje dzieci plus czwarty w drodze, tak?
Tak. Ja ich pozdrawiam nieustannie, więc nie będę się skupiał. Natomiast do wszystkich rolników. Tutaj widzę na tablicy pewien napis, więc ja go trochę sparafrazuję. Do wszystkich rolników, bądź naturalny, a będziesz szczęśliwszy.
Panie Słowomidzie.
Przede wszystkim do wszystkich was, drodzy rolnicy i słuchacze Radia Maryja, bo w dużej mierze to sprawiliście, że rozwinęło się to przedsięwzięcie. Rzeczywiście nigdy nie dziękowałem swojej żonie. Zawsze zostaję w domu, kiedy mnie nie ma. Dziękuję ci, Elżbieta. I księdzu duszpasterzowi, który czuwa nad, wspiera nas w ramach kręgu Zdrowa Ziemia, księdzu Bogumiłowi.
Proszę państwa, ja jeszcze pozdrawiam i składam życzenia w związku z 50-leciem święceń kapłańskich księdza Czesława Wali, twórcy Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie Godowie, księżeń w Łacie. Wdzięczny jestem za wszelkie dobro, które doświadczaliśmy dzięki księdzu Infuatowi. Ja pamiętam to sanktuarium, byliśmy tam, mieliśmy zaduszki chłopskie, a szczególnie tą drogę krzyżową i tą stację związaną z wsią, z twórcami ludowymi, z ludźmi, którzy dla wsi bardzo wiele zrobili i to upamiętnienie tych ludzi tam było dla mnie takim wielkim zaskoczeniem. Księżeń w Łacie, niech Pan Bóg błogosławi. Z naszej strony życzymy wielu, wielu, wielu łask Bożych i wszystkiego najlepszego na te następne lata, by przynosiły dużo radości i dużo miłości ludzi, dla których księżeń w Łacie tyle dobrego zrobił. Żegnam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Prawdopodobnie spotkamy się w Boże Ciało.